Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. W ostatniej prostej dzisiaj koszykówka, żużel. Będzie piłka ręczna i sporo meczu z liderem, który już liderem nie jest, bo liderem jest Stal Gorzów. Pływanie także się pojawi. Powiemy także o podsumowaniu sezonu w selekcji lekkoatletycznej AZS AWF Gorzów oraz w bokserskim klubie w BKS-ie Orkan, oczywiście klubie gorzowskim. Zaczynamy od meczu, który był mocno emocjonujący i który oczywiście zakończył się szczęśliwie. Koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów pokonały u siebie CCC Polkowica, więc spotkanie mistrza z wicemistrzem, choć mistrzyń i wicemistrzyń w składach obu drużyn to nie za wiele było. Gorzowianki wygrały 84-82, mecz oscylował cały czas wokół remisu. Zmiana prowadzenia 14-krotna, 13 remisów, najwyższe prowadzenie AZS-u 7 razy, CCC 7 punktów, CCC 6 punktów i to miało wszystko miejsce w pierwszych dwóch kwartach. Najwyższe serie punktowe tylko po 8, no to też nie jest jakoś nie wiadomo dużo. To świadczy o tym, że ten mecz mocno trzymał w napięciu, no ale ostatecznie ten mecz nasz zespół rozstrzygnął na swoją korzyść. Kelia Kaper najwięcej 20 punktów, ale ona oddała aż 24 rzuty. Skuteczność miała, powiedzmy sobie szczerze, kiepską, no ale rzucała wtedy, kiedy trzeba i to najważniejsze, no ona zdobyła najwięcej punktów. Sheridan Green 11 zbiórek, 17 punktów, a więc tak zwany double-double, no i to też wielki plus dla Brytyjki. Laura Juskaite 14 punktów, Anna Maria Prezel 11, Joselina Majga też 11, Clue Jackson 6 punktów, jeden z ostatnich meczów Clue Jackson, bo wiemy, że przychodzi od stycznia Jasmine Thomas, 5 punktów Agnieszka Kaczmarczyk, do tego 7 zbiórek. Bez punktów w tym meczu Katarzyna Dźwigalska, no nie miała właściwie okazji do rzutu. Nie miała okazji też do rzutu Karolina Matkowska, która została wpuszczona na raptem 16 sekund, a trener Dariusz Maciejewski nie dał szansy Wiktorii Keller w tym spotkaniu. Posłuchamy konferencji pomeczowej tam ze strony CCC Polkowice Anna Maria Filip, a ze strony naszego zespołu, jeżeli chodzi o zawodniczki Sheridan Green, no i później będą też obaj trenerzy, Marosz Kowaczik i Dariusz Maciejewski. No i posłuchamy też jednej rozmowy z parkietu, którą przeprowadził Ryszard Rachlewicz.
It was a really intense match.
To był naprawdę bardzo intensywny i ważny dla nas mecz. Niestety nie udało nam się go wygrać, głównie z powodu przegrywanych zbiórek piłek w ataku i przegrywanych pojedynkach 1-1. I właśnie dlatego przegrałyśmy 82-84, choć zdobyłyśmy sporo punktów, szczególnie, że był to mecz wyjazdowy. To był dobry, ale i trudny mecz. Rywalki bardzo płynnie przechodziły z ataku do obrony i odwrotnie i musiałyśmy szybko na to reagować, co łatwe nie było. Kluczowe znaczenie miała gra pod tablicami, gdzie wygrywałyśmy zbiórki. Tak, to był trudny, ale dobry mecz.
Ja myślę, wszyscy kibice, którzy dzisiaj przyszli tutaj do hali, zobaczyli fajną koszykówkę, dużo punktów, szybkość, energię. Dużo błądów, oczywiście. No i na końcu, ja myślę, że w końcu decydowała ofensywna zbiórka Gorzowa. Ja myślę, że ostatnich 6 punktów zdobyli po ofensywnej zbiórce. 3 dni, kiedy się przygotowali ten mecz, my gadali o tym samym. Okay, zbiórka, zastawienie szybkiego ataku. Okay, pierwsza rzecz, myślę, że szybki atak się nam podarło poprawić, no druga rzecz, że 19 piwek ofensywnych zdobytych Gorzowa decydowali ten mecz. Duża gratulacja dla zespołu. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy dzisiaj jestem przyszli. Wspaniała atmosfera. Ja zawsze uwielbiam grać tutaj w Gorzowie. No niestety przegra.
Naprawdę dzisiaj było widowisko godne mistrza i wicemistrza Polski. Było w tym meczu było wszystko, co się może podobać. Była myśl taktyczna obydwu trenerów. Była konsekwentna realizacja na boisku. I były i szachy, i było przednie widowisko, bo ponieważ była walka, była duża skuteczność, duży wynik i wszystkie kwarty świadczyły o tym, że ten mecz jest bardzo wyrównany i bardzo na styku I tak naprawdę wszystkie kwarty to były minus 1, plus 2, plus 3, minus 2. To wszystko było naprawdę na granicy jednej straty więcej, jednej zbiórki więcej, tak jak trener powiedział. No w tej końcówce faktycznie te zbiórki mieliśmy, były z tego punkty. I to było bardzo dobre dla nas, że taki też pomysł mieliśmy na ten mecz. Ale tak jak powiedziałem, no tutaj tylko się trzeba cieszyć, bo znowuż była pełna hala, bilety już były wysprzedane. Naprawdę myślę, że ludzie, którzy tutaj byli po raz pierwszy, przyjdą następnym razem i o to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy grali koszykówkę, która się będzie podobała ludziom i koszykówkę, na taką koszykówkę ludzie chcą przychodzić. Był to na pewno najlepszy nasz mecz w tym sezonie w naszej hali i teraz musimy utrzymać tą formę, a zadanie łatwe nie będzie, bo za czwartek Krasnojarsk, później mamy ostatni mecz przed świętami z Uniwersytetem. No i dzisiaj oglądałem, różnica czasu, bo tam o 12 był mecz, czyli u nich o godzinie 18, tak, bo jest 6 godzin różnicy. No i Krasnojarsk dzisiaj kapitalnie zagrał, wygrał z euroligowym Orienburgiem prawie 20 punktów. No i widać, że po prostu ten mecz w czwartek to będzie po prostu mecz bardzo dobrych rywali i musimy zrobić wszystko, żeby tutaj ten zespół pokonać i jakby w tej chwili cieszymy się zwycięstwem tym dzisiejszym. A za chwilę będziemy pracować nad tym, żeby pokonać Krasnojarsk. Dziękuję i dziękuję dwóm zespołom. Marosz, dobra robota, super, naprawdę. Te zespoły i trenerzy, nie dość, że my się jeszcze lubimy, szanujemy, to jeszcze ta koszykówka, którą gramy i którą grają nasze zespoły, jest tak widowiskowa, że naprawdę ja również bardzo lubię grać przeciwko trenerowi. Nie zawsze wygrywam, ostatnio coś przegrywaliśmy, ale dzisiaj cieszę się, że udało się, że nie tyle, że udało się wygrać, że pracowaliśmy tak dobrze dzisiaj, że wygraliśmy to spotkanie.
Agnieszka Kaczmarczyk, kiedy weszłaś na boisko, to było takie, można by powiedzieć, wejście smoka, minuta, od razu 3 zbiórki, 2 punkty. Chciałaś pokazać drużynie CCC Polkowice, zobaczcie, co straciliście?
Nie, to po prostu było nasze założenie przedmeczowe. Wiedziałyśmy, że Polkowice na pewno będą stały obroną strefową. Ta obrona wymusza rzuty z obwodu, dlatego za każdym razem staramy się iść na zbiórkę i ja akurat dzisiaj miałam dosyć dobrego czuja na tej zbiórce.
Fantastyczny pojedynek, końcówkę przesiedziałaś na ławce rezerwowych, podejrzewam, że było bardzo ciężko.
O wiele ciężej niż na boisku jest zawsze na ławce, ale cieszę się, że dziewczyny zachowały zimną krew i możemy się cieszyć ze zwycięstwa.
Miałaś chwilę zwątpienia?
Nie, podśmiewałyśmy się z Kasią przez chwilę, więc byłam taka rozluźniona, wiedziałam i wierzyłam w to, że uda nam się zwyciężyć.
Powiedziała Agnieszka Kaczmarczyk, no i jak słyszeliśmy, teraz czas myśleć o Jeniseju. Krasnojarsk, pierwszy mecz w czwartek o godzinie 18 w hali przy Chopina. Relacja na naszej antenie, oczywiście także z meczu niedzielnego przeciwko AZS-owi Uniwersytet Gdański, a więcej o koszykówce oczywiście do odsłuchania na naszej stronie w magazynie Dogrywka. Spore zainteresowanie wzbudził mecz z CCC, spore zainteresowanie wzbudziła też prezentacja składu żużlowców Stali Gorzów przed nowym sezonem w Ekstralidze. To miało miejsce w piątek, natomiast w sobotę miało miejsce spotkanie takie uroczyste, zamykające rok 2019 w gorzowskim klubie. Byliśmy tam, Daniel Rutkowski przygotował kilka rozmów. Posłuchajmy może najpierw Krzysztofa Kasprzaka.
Przygotowania do nowego sezonu. Grudzień to już jest pełna moc, prawda?
Tak, już teraz praktycznie ten grudzień przyleciał raz, dwa. Jest połowa dopiero, ale wiemy, jak za tydzień już święta będą, to później już to pójdzie z górki, później dwa obozy, kadry i z drużyną. No i wrócimy i będzie luty, więc ten czas, ten listopad może się ciągnie, ale od grudnia to już ten czas leci.
Coś zmieniasz, eksperymentujesz w tym roku, jeśli chodzi o przygotowania, czy niekoniecznie?
Nie, niekoniecznie. Zawsze przygotowany, byłem fizycznie bardzo dobrze i jeżeli trafię sprzętem od pierwszego meczu, to powinienem być bardzo szybki.
Pamiętam, po meczu z Ostrowem byłeś naładowany taką pozytywną energią i u Ciebie to czuć, że kiedy masz taki błysk w oku, to ten przyszły sezon będzie dobry. No i taki błysk widzieliśmy. Ty czujesz to?
No to dobrze, że widzieliście i oby to się sprawdziło. I
mówiłeś o tym po złotym kasku.
No tak, jak mówię, troszkę rzeczy zmieniłem przed końcem sezonu i to zadziałało, więc będę zaczynał od marca.
Czujesz, że skoczyłeś na te dobre tory?
No już jechałem szybko w miarę ostatnie wyścigi i mogłem się ścigać, więc to było fajne. Nawet ten baraż w Ostrowie, mimo że wygraliśmy, to wysoko, to pokazywałem te biegi, nawet jak przegrałem start, że mogłem wyprzedzać po trasie, więc fajnie było znowu się pościgać, bo początek sezonu miałem ciężki, ale teraz już zaczynamy od nowa.
Czekasz na ten motor żużlowy, czy jeszcze mówisz, okej, dobra, niech jeszcze nie będzie odpalony?
Nie, jestem już praktycznie gotowy, mógłbym wsiąść, ale jeszcze ten miesiąc na hali potrenujemy i z chłopakami i później będziemy się chcieli po tych obozach gdzieś wybrać, czy do Goriczan, czy do Krsko. Chyba, że tutaj będzie pogoda, to będziemy tutaj startowali. To Diversen, juniorów mamy dobrych, więc każdy z nas powinien ciut lepiej pojechać i będzie okej. Okay.
Padły wczoraj takie dosyć konkretne zapowiedzi, m.in. z ust prezesa. Playoffy, pierwsza czwórka i walczymy o medal.
No tak, oczywiście, nikt nie chce w sierpniu kończyć sezonu. My te 5 lat ostatnie chyba mieliśmy 4 medale, więc te playoffy ciągle były, a bez playoffów jest tak, wiadomo, szybciej się ten sezon kończy, jest to niedobre dla nas i dla kibiców, i dla sponsorów, dla wszystkich, dla prasy i będziemy się starali, żeby pojechać w tych playoffach, a później tam już jest wszystko możliwe. Na koniec stycznia chyba już jest obóz kadry, w lutym pojedziemy tutaj z drużyną. No to zostało co, 5 takich tygodni praktycznie gołych z treningu i jest sezon, więc trzeba tutaj przypilnować te ostatnie dni.
Powiedział Krzysztof Kasprzak, oczywiście na tym sobotnim spotkaniu. Nie mogło też zabraknąć Bartosza Zmarzlika i nie może też zabraknąć u nas rozmowy z Bartoszem Zmarzlikiem.
Bartek, przed tobą kolejna część, no powiedzmy integracji, zabawy i tak dalej, no ale nie, no chyba przesadzacie, odpalona maszyna między stolikami, to chyba was poniosło trochę.
Czemu? No troszkę zapachu metanolu i oleju nie zaszkodzi.
My to słyszeliśmy zbite szkło, a zaraz pójdziemy sprawdzić.
Nie, to nie ja, to jakieś... Nie, no bez śmiechu, to nie ja, nie pierwsze, ja nie słyszałem nic.
Okej, okay, czyli co, no jest integracja, tak? To jest część takiej waszej pracy, ale z drugiej strony widzę, że macie dużo satysfakcji, że jesteście razem.
No dokładnie, to raz, dwa, integracja to jest ze sponsorami, ludźmi, którymi współpracuje się w sumie codziennie. No i takie podsumowanie sezonu, myślę, dla Stali Gorzów.
Dla ciebie po części też?
No oczywiście, że tak, no jestem częścią zespołu, więc kolejne takie jakieś spotkanie, które możemy jeszcze raz przeżyć sezon, wyeliminować błędy, co było źle, co było dobrze, żeby cisnąć dalej.
Chłopaki podpytują ciebie, Bartek, jak ty to robisz, że jesteś taki szybki, musisz nam zdradzić parę myków?
To jest grudzień, to generalnie gadamy
o dzieciach.
o innych rzeczach, więc na takie rzeczy też przyjdzie odpowiedni moment.
Wróciła prezentacja, widać było, że kibice za tym tęsknili.
Myślę, że fajny ruch, kibice się ucieszyli, z chęcią ich zobaczę i z wielką przyjemnością i jak będą trybuny wypełnione, bo o to chodzi nam, żeby przede wszystkim ścigać się dla nich.
Bartek, wiem, że to wałkowany temat, tak jak Szymon powiedział, ale nie mogę ciebie nie spytać o Wigilię, o święta.
Czy po tym, jak stałeś mistrzem świata, będziesz miał coś innego na stole wigilijnym?
No nie, bo w rodzinie się nic nie zmienia, dalej jest wszystko to samo, więc fajnie, że będzie chwilę takiego wytchnienia, trochę uspokojenia i będzie można spędzić więcej czasu przy stole, czy gdzieś tam, no ogólnie. W rodzinie święta to jest najlepszy czas.
Ale z tego co widziałem, to za dużo tego czasu przy stole też nie będzie, bo po świętach od razu do Częstochowy bodajże, tak? Na mecz charytatywny?
Dokładnie tak. 28 zostałem zaproszony z fundacji od Błaszczykowskiego, więc warto pomagać i się tam zjawię.
Nie za dużo tego wszystkiego? Dajesz sobie z tym radę?
Normalnie, no gdzieś tam co roku miałem faktycznie dużo obowiązków. W tym roku nieco więcej, aczkolwiek to nic nie zmienia i zaraz gdzieś tam też faktycznie już w grudniu wyciszam się i gdzieś tam od stycznia będę może faktycznie nieco mniej dostępny, no ale tak muszę.
Tyle Bartosz Zmarzlik. Będzie jeszcze jedna rozmowa żużlowa. Ona za chwil kilka.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Był Krzysztof Kasprzak, był Bartosz Zmarzlik. Oto jeszcze trzeci z polskich seniorów, Szymon Woźniak.
Szymon, tęsknisz już do toru żużlowego? Bo to tak naprawdę jest moment, kiedy jesteście na pełnych obrotach, jeśli chodzi o przygotowanie. Nie wiem, odpocząłeś już od żużla? Stęskniłeś się? Jak to wygląda?
Zdecydowanie. Zdążyłem już się stęsknić za speedwayem, no o ile mamy możliwość jazdy na motocrossie. Jeszcze ta zima zwleka i jeszcze tak nie zaatakowała na poważnie i jak jest trochę lepsza pogoda, to rzeczywiście na motocrossie możemy pojeździć, także jakoś powiedzmy, że ten głód jazdy jest na bieżąco zaspokajany, ale rzeczywiście no za żużlem to już zdecydowanie zdążyłem się stęsknić.
Treningi na motocrossie, jak to jeszcze wygląda?
Treningi na motocrossie póki co tak mniej intensywnie, jak na razie skupiam się na treningach fizycznych. pracuję z tym samym trenerem, z którym rozpocząłem współpracę w zeszłym roku, także z Łukaszem Rambalskim. No już po tej pierwszej fazie efekty są bardzo dobre, zadowalające, wszystko idzie zgodnie z planem, także jeszcze teraz właśnie do mniej więcej no do końca pierwszej połowy lutego będziemy intensywnie trenowali fizycznie, a potem już na pewno będę szukał okazji do wyjazdu na motocross gdzieś do cieplejszych krajów.
A słyszałem, że tarcia są w klubie, gdzie chcecie jechać, czy góry, czy rower, czy narty, tak?
Ja akurat jestem po środku, ja bardzo lubię jeździć na nartach, na desce, bardzo generalnie lubię góry i górski klimat, także dla mnie taki wyjazd w góry jak najbardziej byłby przyjemny, ale rower i cieplejszy klimat również mi odpowiadają, także ja jestem tutaj akurat neutralny i zostawiam decyzję tym, którzy bardziej się właśnie ścierają, tak jak powiedziałeś.
Tyle Szymon Woźniak. No zobaczymy, gdzie stal się tym razem wybierze, bo zdaje się właśnie, że będzie zmiana w porównaniu do lat poprzednich. Na pewno dużo, dużo, dużo więcej na ten temat w jutrzejszym magazynie żużlowym. Wróć, jutro to jest magazyn piłkarski. W środę w magazynie żużlowym po godzinie 13 za magazyn piłkarski też zapowiemy. A tam na pewno Daniel Rutkowski zaprezentuje jeszcze więcej rozmów ze stalowcami na przełomie roku 2019 i 2020. A zostajemy przy Stali Gorzów, no bo piłkarze ręczni Stali Gorzów grali mecz zaległy, mecz z liderem dotychczasowym, z Grunwaldem Poznań, no i te zaległości odrobili na piątkę, bo wygrali 30-22. Początek nie był do końca udany, prowadził Grunwald. Stalowcom potrzeba było chwilę, żeby się wstrzelić w tę bramkę, no ale jak się wstrzelili, to już się rozhulali, a szalał w bramce raz po raz Cezary Marciniak. Bronił w naprawdę nieprawdopodobnych sytuacjach. Do przerwy było 15-10, po przerwie powiększona jeszcze bardziej przewaga, no bo zakończył się ten mecz 30-22, bronił swoje Marciniak, wchodził na karne Krzysztof Nowicki, on też potrafił obronić kilka piłek. No i w efekcie tak efektowna wygrana, 9 bramek Adriana Chełmińskiego, to najskuteczniejszy w gorzowskim zespole. Dla niego też na pewno duże pochwały za ten mecz się należą. Posłuchajmy rozmów pomeczowych i właściwie po rundzie, bo zakończyła się pierwsza runda, no i pytanie, Stal jest liderem, no i co dalej? Czy jest walka o awans, czy też nie? Posłuchajmy rozmów po meczu Stal Gorzów Grunwald Poznań.
Rafał Walczak, szkoleniowiec Grunwaldu Poznań.
Niestety dzisiaj my chyba chłopacy wygrali mecz w szatni. Tak skończyło się zupełnie nieoczekiwanie, więc można powiedzieć, że oprócz bramki to w każdej formacji dziury i słaba gra. Co tu można powiedzieć? No, mecz najsłabszy w sezonie, kompletnie nam nie wyszedł. No, trzeba go przeanalizować i wyciągnąć wnioski na przyszłość.
Dariusz Molski, trener Stali Gorzów. No powiem szczerze, miło się to dzisiaj oglądało. Czy pan trener się zgodzi?
Pozbawiliśmy ich praktycznie wszystkich argumentów i można powiedzieć, że nie to, że mecz był pod kontrolą, ale my cały czas narzucaliśmy im tempo. A w końcówce to już byli bezradni. Hiszpan ich tu rozmontował, jechał między nimi jak Girardelli na stoku. Zagrał dzisiaj mecz najlepszy chyba w rundzie.
No i drugiego, którego musimy chyba wyróżnić, to Cezarego Marciniaka.
Tak, oczywiście, że tak. No tutaj bez jego obron to tak by się nie odbyło, bo to nie są jakieś tam podania do bramkarza, tylko rzuty i bronił w sytuacjach naprawdę trudnych, ale no, też Krzysiu karne wyciągał 2-3 i bramkarze, no zdecydowanie na plus. Cały zespół zagrał dobrze, popełnialiśmy swoje błędy, które nie musieliśmy, na przykład tam, nie wiem, 11 czy tam 12 sekund do końca mieliśmy ustawioną grę i wymyśliliśmy coś innego, no ale to tylko ten nie popełnia błędów, który nic nie robi. No myśmy chcieli jak najlepiej, no i udało się chyba.
Pierwsze miejsce na pół metku, czyli nie taka ta grupa straszna.
No to nie tak, to chyba nie tak, no ale, no ale okej, tak powiedziałeś, niech tak będzie. Znaczy to nie jest moje zdanie, ja mam inne zdanie. Ja uważam, że my jesteśmy dobrze przygotowani, że w ten zespół należałoby po prostu cały czas inwestować, to ten zespół się odwdzięczy właśnie takim graniem.
No miał pan obawy przed sezonem, już mówiliśmy o tym, ta prawa strona.
No, na szczęście jest stary, który łata tą dziurę. Ja będę uparty i będę tych chłopaków stawiał. No dzisiaj Szymon nie zagrał drugi mecz, ale to dzieciak dostaje swoje szanse i Szymon też będzie dostawał swoje szanse. Do momentu, kiedy nie wykażą się jeden i drugi bezradnością, to będą grali, a potem jest stary, no. Całe szczęście.
Szkoda tylko, że mecz się skończył nieprzyjemnie dla Wiktora Bronowskiego. Nie wygląda to chyba dobrze.
A to jest mięśniak, to jest tłuczenie mięśniowe, to jest bardzo bolesne. Ale co mogę powiedzieć? To nie moja wina, tylko jego. No po co się tam pchał? Mógł rzucić z dalszej odległości i byłoby po sprawie. A pcha się tam gdzieś między nimi. No i zarobił z kolana. I, a no to jest bolesny, on jest mocno zbudowany, to teraz ma.
Dobrze było zagrać taki mecz na oczach nowego prezesa Stali, chyba Marka Grzyba.
No pewno ci się. To nie jest ani rewia mody, ani pokaz. My gramy swoje i gramy jak najlepiej. Fajnie, że był prezes i z tego się cieszę, że być może też się przekona, że można w ten zespół inwestować. I w końcu ktoś zainwestuje i doinwestuje tutaj. I może zrobimy ten mały kroczek naprzód. A potem to już hulaj dusza piekła nie ma.
No właśnie, co będzie, jak będzie tak wyglądać tabela po ostatniej kolejce?
To będziemy mieli pierwsze miejsce.
A co trzeba zrobić, żeby tak było?
No wygrać ligę.
Jeżeli chodzi o utrzymać tę dyspozycję zespołu.
No tak, no 29 punktów wystarczyło na razie, żeby wygrać. Ta druga runda będzie na pewno trudniejsza. Po pierwsze, że ja powiem, że ja myślę, że nie wszyscy liczyli na to, że my tak się bujamy, zwłaszcza po tych pierwszych meczach, że będziemy tak się bujać. Dalej, teraz już każdy będzie na zasadzie bimistrza do nas się mocno przykładał. A drugą rundę mamy gorzej, tu mamy więcej takich tych wyjazdów trudniejszych. Jedziemy do Poznania, jedziemy do Ostrowa, nie wiem, gdzie tam jeszcze jedziemy. No parę wyjazdów jest takich trudnych, znaczy, są wszystkie. No, do Śląska, Wrocław, także no jedziemy tam, gdzie coś żeśmy się poocierali lekko albo przegraliśmy.
Cezary Marciniak, który się dwoił i troił w bramce Stali Gorzów. No dzisiaj tych twoich firmowych gestów to było, można było kilka meczów chyba obdzielić.
Czy po prostu każdy wykonywał na parkiecie swoją robotę?
Skromny jak
gra. I super, że udało się zakończyć ten mecz z przytupem, no bo mówię, jak już wcześniej mówiłem, to był fenomenalny mecz, fantastyczny wszystkich. Każdy zagrał na 120% i udowodniliśmy po prostu to, że zasługiwaliśmy na fotel lidera, żeby sobie spędzić w nim wygodnie zimę.
To może szkoda, że ta runda teraz będzie miała długą przerwę.
Nie, myślę, że dobrze, że w końcu będziemy mieli trochę przerwy, bo tak jak mówiłem w zapowiedzi przed tym meczem, każdy po prostu się wyjechał do końca i zasługujemy teraz na trochę odpoczynku, bo kawał serducha i zdrowia zostawiliśmy dzisiaj na parkiecie, co widać po wyniku.
Pięknie ta tabela w tej chwili wygląda w połowie sezonu. Co zrobić, żeby tak wyglądała do końca?
Bronić szczelnie, rzucać celnie.
Jakie to proste.
To jest bardzo proste. No, będziemy cały czas robić swoje. Nie możemy się zadomowić za bardzo na tym pierwszym miejscu. Nie możemy uczyć na laurach i wrócimy po świętach. Przygotujemy się porządnie do drugiej rundy i będziemy cały czas robić swoje, żeby ten sezon zakończyć na tym miejscu, gdzie skończyliśmy go w połowie.
Adrian Chełmiński, który jak to trener Dariusz Molski określił, mijał rywali niczym Mark Girardelli na stoku. Jak ci się to porównanie podoba?
Czy to jest dość znane porównanie, bo trener często używa go w stosunku do naszych środkowych, że właśnie mają grać dużo na zwodzie, jeden na jeden, szczególnie z przeciwnikami, którzy są wysocy i no, nie będą za nimi nadążać. No, w stosunku do mnie jeszcze nie odniósł się takim wyrażeniem, więc myślę, że mogę być zadowolony.
Mówiąc już tak 100% poważnie, widać, że byliście do tego meczu chyba pod każdym względem bardzo dobrze przygotowani i fizyczny, i taktyczny, i mentalny.
Może mieliśmy trochę tam braków kadrowych, bo na tych treningach w tym tygodniu było mało chłopaków, ale to tym bardziej zmobilizowało nas do ciężkiej pracy, bo wiedzieliśmy, że to jest ostatni mecz i możemy zejść na tą przerwę świąteczną, podejść do drugiej rundy jako lider i to na pewno nas cieszy.
No i zneutralizowaliście atuty Grunwaldu.
Myślę, że tak, bo od samego początku tygodnia, kiedy trener powiedział nam wszystkie ich atuty, czym mogą nas zaskoczyć, postaraliśmy się to neutralizować i myślę, że nam się udało, bo już od samego początku graliśmy bardzo twardo w obronie, z tego pociągnęliśmy kilka kontr, dało nam to przewagę 4 czy 5 bramek i na pewno gra się zdecydowanie łatwiej, bez mniejszej presji. No i trzeba przyznać, że wychodziło na dzisiaj bardzo dużo rzeczy, czy te karne obronione przez chłopaków, nie wiem, bo ich 3 czy 4, to też na pewno deprymuje rywali, a nas jeszcze bardziej wznosi na fale.
Mateusz Stupiński, kapitan Stali Gorzów. Gdyby po pierwszych meczach powiedzieć, że będziecie na pierwszym miejscu na półmetku rozgrywek, no to chyba brzmiałoby całkiem obiecująco.
W okresie przygotowawczym dla mnie brzmiałoby to jak żart. Po tym, co prezentowaliśmy.
Chciałem być dyplomatyczny.
To udało ci się. No nie, no naprawdę, po okresie przygotowawczym we wrześniu akurat z Robertem Foglerem byliśmy na weselu Łukasza Wasilka i żeśmy rozmawiali na temat zbliżających się rozgrywek. Tak od słowa do słowa ocenialiśmy szanse swoich zespołów. Stwierdziliśmy krótko, że ciężka walka o utrzymanie w tym roku jednego i drugiego zespołu, a przychodzi 14 grudnia i gra lider z zespołem na trzecim miejscu, można powiedzieć, że hit rundy. No i okazujemy się lepsi, no także no co tu dużo mówić. Ta liga naprawdę w tym roku jest bardzo przewrotna i ciężko cokolwiek się spodziewać.
ale dzisiaj pokazaliście też, że potraficie nie tylko wygrywać, ale i grać ładnie dla oka.
No, głównie po to się trenuje, żeby sprzedawać się siebie i każdy z nas dobrze o tym wie, że my chcemy po prostu cieszyć oko kibica. Wiadomo, wygrana daje dużą radość i satysfakcję, ale jeszcze większą daje i kopa do pracy daje, no, ta, że gramy efektownie, że ludziom się podoba, że jak później idziemy po meczu przybijać piątki, to gdzieś tam wyłapują te takie perełki i, no i to jest fajne, że kibice Gorzowie znają się na piłce ręcznej i doceniają to.
Będąc na pierwszym miejscu na półmetku rozgrywek, ciężko uciec chyba od hasła awans. Jak wy do tego podchodzicie?
No spokojnie, naprawdę, dajcie nam się pocieszyć troszeczkę. Jest ta przerwa, wydaje mi się, że każdy na pewno fizycznie jest już zmęczony. To już jest ten półmetek, gdzie jakieś tam mikrourazy się pojawiają, no bo w tym sporcie jest to nieuniknione. Całe szczęście jakieś kontuzje groźniejsze nas omijają i mam nadzieję, że omijać będą, odpukać w niemalowane, a jeszcze dużo grania zostało, to jest jeszcze 11 meczy, także zobaczymy, co się wydarzy.
Co trener zauważył, terminarz będzie trudniejszy, bo czołówkę macie na wyjeździe.
No zdecydowanie tak, ale już nieraz wydaje mi się, że pokazaliśmy, że na wyjeździe gramy, wydaje mi się, że lepiej czasami niż w Gorzowie, aczkolwiek no wiadomo, że przed swoją publicznością zdecydowanie lepiej się gra, no bo w tych trudnych chwilach podnoszą cię na duch i pomagają.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Jesteśmy w toku Mistrzostw Polski Pływackich, były mistrzostwa 14-latków tydzień temu. Teraz w ten weekend rywalizowali 15- i 16-latkowie, no i tam byli zawodnicy gorzowskich klubów. Mateusz Wałcerz, 9 i 10, to najlepsze jego miejsca z klubu pływackiego Stilon na Mistrzostwach Polski 15-latków. Tam w finałach meldowało się też dwoje podopiecznych z MKP Słowianka, trener Artura Łopacińskiego i Przemysława Wilanta. Konkretnie Tymon Kurowski i Julia Ośmiańska, no i Jakub Malinowski w Mistrzostwach Polski 16-latków w finałach B się meldował. A w środę w Ostrowcu Świętokrzyskim najważniejsza zimowa impreza pływacka, czyli Mistrzostwa Polski na krótkim basenie. 17-18-latków młodzieżowców, czyli zawodników od lat 19 do 21, no i seniorów, no i tam liczymy przede wszystkim na Wiktorię Skowrońską w stylu klasycznym na 50 i 100 metrów. Na ten temat, czyli o 15-16-latkach, no i o zbliżających się mistrzostwach rozmawialiśmy z trenerem Arturem Łopacińskim.
Bardzo miłą niespodziankę sprawdzili mi zawodnicy swoją postawą i tą walką. Możemy powiedzieć, że wreszcie im się udało na miarę ich własnych oczekiwań. Wśród 15-latków mieliśmy ekipę składającą się z trzech osób. Była Julia Ośmiańska, Tymon Kurowski i Bartek Darul. Z trójki tej dwójka, czyli Julia i Tymon, no, pokazali się bardzo fajnie. Wywalczyli sobie finały. Zacznę od może Julii. Dwa razy finał B. Nawet pierwsze miejsce w finale B wywalczyła na 200 metrów stylem klasycznym. Pobiła dwie życiówki, więc no bardzo fajnie. Oczywiście jest to zawodniczka pana Przemysława Wilanta. Jeśli chodzi o Tymona Kurowskiego, no to tutaj Tymon naprawdę pokazał klasę na 100 metrów stylem grzbietowym, na 200 metrów stylem grzbietowym. Na 200 metrów stylem grzbietowym wszedł do finału A, łamiąc barierę 2 minut 10 sekund. Natomiast nie udało mu się wejść do finału A na 100 grzbiet, ale wynik, który popłynął w finale B, dałby mu niezłe miejsce w finale A. Też złamał barierę minuty, czyli popłynął 59-55. To jest bardzo fajny wynik. No i jestem z tego powodu zadowolony. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski juniorów 16-letnich, które się odbyły w Lublinie, tam startował jeden zawodnik, Kuba Malinowski. Myślę, że tutaj pokazał się z jak najlepszej strony. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Oczywiście liczyłem na to, że popłynie dobrze, ponieważ pierwszy raz na obozie w trakcie przygotowań zrealizował wszystkie cele, jakie były postawione. No i był oczywiście sam bardzo mocno zdopingowany tym, żeby popłynąć jak najlepiej. Już od dawna, powiedzmy, w jakimś stopniu stały jego życiówki. No i teraz pokazał wysoką, bym powiedział, klasę. Nie udało mi się aczkolwiek wejść do finału A, ale wyniki są tak mocne i tak równe, że to jest w jego kategorii wiekowej ścisła czołówka krajowa. Na 200 metrów stylem dowolnym minuta 55, z życiówki minuta 58, 400 metrów stylem dowolnym 4 minuty 11, była życiówka, popłynął 6 sekund sekund szybciej 4.05. No i 1500 metrów stylem dowolnym. Rekord życiowy miał 16.53, popłynął 16.27, czyli prawie o 30 sekund poprawił swój rekord życiowy. Więc ja jestem zadowolony, myślę, że Kuba również jest zadowolony i mogę rzec, że mistrzostwa zarówno 15-latków, jak i 16-latków były udane.
Teraz czas w drogę na Mistrzostwa Polski juniorów, 17-18-letnich seniorów, młodzieżowców. No i w jakim składzie i z jaką nadzieją?
Jedziemy w składzie czteroosobowym. Jedzie Agata Miciak, Wiktoria Skowrońska, Jakub Szczepanowski, Jakub Kowalski. Oczywiście dwójka dziewcząt będzie płynęła na swoich koronnych dystansach. Agata oczywiście 100-200 stylem motylkowym, 200-400 i 800 stylem dowolnym. No i Wiktoria Skowrońska przede wszystkim 50 i 100 metrów stylem klasycznym. Liczę, że będą tutaj dobre wyniki. Praca, tak jak zresztą młodszych zawodników, była dobrze zrobiona. Także mam prawo oczekiwać fajnych wyników i myślę, że oni też tego oczekują. I mam nadzieję, że tak będzie. Jeśli chodzi o chłopców, Kuba Szczepanowski płynie, żebym się nie pomylił, was 6 razy. Płynie oczywiście w swojej koronnych dystansach, czyli 50, 100, 200 stylem klasycznym, ale również 100 motylem, 100 zmiennym, a i 200 zmiennym. Więc zobaczymy go w 6 startach. Oczywiście nastawia się Kuba głównie na styl klasyczny, ale myślę, że też pokaże się z bardzo fajnym rezultatami, stylem zmiennym. No i Jakub Kowalski, który wystąpi głównie w stylach dowolnym, w stylu dowolnym, czyli na 200, 400 i 1500. Tak jak już powiedziałem, fajnie przepracowaliśmy ten ostatni okres przygotowań, obóz, także mogę liczyć na to, oni też oczywiście liczą na to, że będą wyniki, tym bardziej, że młodsi pokazali już, że można, że jednak ta praca dała efekty. No i myślę, że tutaj to będzie podobnie.
No więc trzymamy kciuki od środy za naszych pływaków na Mistrzostwach Polski, za Wiktorię Skowrońską, Agatę Miciak, Jakuba Szczepanowskiego i Jakuba Kowalskiego. Te mistrzostwa nawet do zobaczenia na stronie livemegatiming.pl. Jeżeli chodzi jeszcze o mecze ligowe, nasi pierwszoligowi tenisiści gorzowi Bermudy.pl pojechali na Pomorze, no i niestety w sobotę niemiła niespodzianka, bo przegrali z drugim zespołem AZS Ławłew i IS Gdańsk 3-7, natomiast w niedzielę grali zaległy mecz z jednym z faworytów rozgrywek Kamiksem ATS Rumia, też przegrali 2-8. Szersze podsumowanie pierwszej rundy w wykonaniu Gorzowi wkrótce na naszej stronie. Natomiast na rozpoczęcie sezonu w Lubusko-Dolnośląskiej drugiej lidze futsalu Paolo Gorzów przegrało u siebie z AZS-em UZ Zielona Góra 2-9. Do przerwy było 3-0, a gorzowianie pierwszą bramkę zdobyli w drugiej części dopiero przy stanie 5-0 dla akademików z Zielonej Góry.
Paweł Cierach, grający trener Paolo Gorzów. No powiedzmy szczerze, zespół AZS-u UZ to był tutaj chyba o klasę lepiej zorganizowany, o tak to ujmę.
No tak, no dopóki gdzieś tam nam sił starczyło i się trzymaliśmy w obronie dosyć tak sztywno, to jeszcze w miarę wyglądało. Potem jak się rozpadliśmy, że tak powiem, delikatnie mówiąc, no to było już dużo słabiej. No co, no taka trochę, nie wiem czy nawet powiedzieć lekcja. Ten sezon traktujemy tak bardziej na przetrzymanie, na przetrwanie.
Łukasz Hans, zdobywca dzisiaj 4 bramek dla AZS-u UZ Zielona Góra. No piękne rozpoczęcie sezonu.
Cieszymy się bardzo, że wygraliśmy ten mecz. Potrzebowaliśmy tego, bo prawdopodobnie Gorzów będzie najlepszą drużyną w tej lidze. Mamy 3 punkty i będziemy czekać na następny mecz. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czego się po nich spodziewać. Jechaliśmy w ciemno, ale cieszymy się, że wygraliśmy dosyć wysoko i pewnie.
Paweł Chojka, kapitan Paolo Gorzów, 2-9. Wynik mówi chyba bardzo dużo.
No tak, to prawda. Ciężko cokolwiek powiedzieć na ten temat. Ewidentnie zespół z Zielonej Góry pokazał dzisiaj jeden poziom wyżej. My co prawda nie przygotowujemy się do tego sezonu tak jak dwóch poprzednich, ale nie ma żadnego wytłumaczenia na taką porażkę.
Maciej Dudek, szkoleniowiec AZS-u UZ. Takiej inauguracji pan oczekiwał?
Tak, bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy czego się spodziewać tutaj po zespole gospodarzy, z tego względu, że nie było ich na pucharze niestety. I tak naprawdę była to dla nas zagadka, bo wiedzieliśmy, że to może być mocny zespół ze względu na te rozgrywki zachodniopomorskie, które wiem, że tam dosyć wysoko stali. No naszym założeniem było to, żebyśmy wzięli grę na siebie i żebyśmy to my dyktowali warunki, no i dzisiaj to wyszło.
I tyle, jeżeli chodzi o futsal na dziś. Jutro w magazynie piłkarskim więcej na ten temat, także więcej o dzisiejszej konferencji prasowej, która odbyła się w Stilonia, dotyczy współpracy z innymi klubami, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży. W ostatniej prostej niedługo ostatnia odsłona, a tam relacja z dwóch spotkań uroczyście podsumowujących rok.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Byliśmy w ubiegłym tygodniu na dwóch spotkaniach podsumowujących rok w dwóch gorzowskich klubach. Najpierw od właściwie konkretnej sekcji gorzowskiego klubu, czyli AZS-u AWF Gorzów, bo lekkoatleci tego klubu zdobyli w mijającym roku 13 medali Mistrzostw Polski, a Kornelia Lesiewicz zajęła 6 miejsce w biegu na 400 metrów podczas Europejskiego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży w Baku. No, z takich osiągnięć zadowolona jest pani trener, koordynator Izabela Zalewska.
Myślę, że dobry rok. 13 medali łącznie i w halowych, i w otwartych mistrzostwach Polski, w każdej kategorii wiekowej, i to bardzo cieszy. Do tego musimy dołączyć też medale trenera Grzegorza Pawelskiego, który w weteranach skutecznie startuje i 3 medale również w tym roku zdobył. Więc myślę, że dobry rok. Oby nie było gorszych, a myślę, że mam nadzieję, że idzie ku dobremu. Kilka osób weszło dodatkowo do kadry narodowej juniorów, więc mam nadzieję, że jesteśmy na dobrej drodze. Podsumowując, cały rok 2019 to w kadrze mieliśmy Kamila Dejneko, Wiktorię Krasicką, Paulinę Kosikowską, Tomasza Strzeszewskiego. Dodatkowo w tym roku do kadry narodowej została powołana Sandra Sikorska oraz Kornelia Lesiewicz, najmłodsza, bo juniorka młodsza.
No i właśnie Kornelia Lesiewicz was reprezentowała na bardzo prestiżowej imprezie i to też chyba warto przypomnieć.
Piękna impreza, mam nadzieję, 6 miejsce, mam nadzieję, że to dobra oznaka, to dobry znak, że idziemy w dobrym kierunku.
No zawsze też jest ból dla trenera, że czasem zawodnik odchodzi, że mu idzie w świat, będzie też taki przypadek, zdaje się, tak?
Tak, no jedna z maturzystek w tym roku, Sandra Sikorska, będzie studiowała na AWF-ie w Warszawie, w związku z tym za każdym razem i co roku borykamy się z tym samym problemem. Nie udaje nam się zatrzymać tu maturzystów. Idą w świat do dużych obiektów i do dużych aglomeracji i tam spotykają je ich lepsze warunki.
No i przypomnijmy, szkoda, że Sandra nie pożegnała się, bo blisko była naprawdę dużego sukcesu, choć i tak to był znaczący wynik.
Tak, Sandrę możemy nazwać największym pechowcem w tym roku. Rzeczywiście z wynikiem 6 metrów i 10 centymetrów zakończyła rywalizację w tym sezonie. Natomiast no, na najważniejszej imprezie, na tej, na której trzeba było zrobić minimum, na międzynarodową imprezę, niestety trochę zimnej krwi, trochę szczęścia zabrakło i nie zakwalifikowała się bez medalu w tym roku Sandra Sikorska. Natomiast niestety na najważniejszej imprezie nie zdobyła medalu, nie kwalifikując się tym samym na międzynarodową imprezę w swojej kategorii wiekowej. Dobry sezon i myślę, że usłyszymy o niej niestety już nie w naszych barwach, ale w barwach Warszawy. Natomiast usłyszymy o niej jeszcze w przyszłości.
Kornelia Lesiewicz, czyli ta, która sekcję lekkoatletyczną AZS-u AWF w tym roku reprezentowała w dalekim Azerbejdżanie. To był rok z dużym krokiem chyba.
Tak, zgadza się. Wyjazd sam do Baku na EOF-y był spełnieniem moich marzeń, a co dopiero dostanie się do finału i tam powalczenie o, jak dla mnie, bardzo wysokie 6 miejsce.
No i 2 złote medale i w hali, i na stadionie, więc chyba czego chcieć więcej jeszcze z czasami oczywiście konkretnymi.
Tak, to był naprawdę świetny sezon i mam nadzieję, że kolejny będzie jeszcze lepszy.
A na kolejne założenia jakie?
Mam nadzieję, że uda mi się obronić 2 tytuły, chociaż to nie jest moim głównym celem. Moim głównym celem będzie jednak pojechanie na Mistrzostwa Europy, dostanie się na nie i tam powalczenie o jak najwyższe miejsca.
Tomasz Strzeszewski w tym roku 3 medale Mistrzostw Polski w chodzie na różnych dystansach. Przypomnijmy konkretnie.
Tak, zgadza się, zdobyłem 3 medale w tym roku. Był to brązowy medal na hali w Toruniu w lutym na 5000 metrów, na stadionie w Raciborzu na 10000 metrów oraz w Gdańsku na 20 km. To już był złoty. Przygotowania przebywały bez najmniejszych problemów, nie było kontuzji. Wszystkie plany były realizowane jakby bez problemów.
Tyle, jeżeli chodzi o AZS AWF Gorzów, sekcję lekkoatletyczną tego klubu. Natomiast BKS Orkan uroczyście podsumował rok 2019 w środę. Jak co roku gorzowscy bokserzy zdobywali laury w całym kraju, choć jak usłyszeliśmy od szkoleniowca Orkana Grzegorza Swadowskiego, nie był to tak udany rok, jakby on sobie życzył.
trener BKS-u Orkan, trener koordynator praktycznie wszystkiego Grzegorz Swadowski. No i kolejny rok minął. Jaki to był dla Was rok?
Nie jestem bardzo zadowolony. Czegoś mi tam brakuje. W sumieśmy zdobyli 2 tytuły mistrza Polski, srebro i brąz, plus 5 miejsce na mistrzostwach Europy, ale no, po cichu liczymy na więcej. No, mistrzynią Polski została Sandra Lipińska i Oskar Kopera w juniorach. Wicemistrzem Polski został Kramarz Aleks i brązowy medal zdobyła Kaźmierczak Wiktoria.
Oskar Kopera to chyba w tej chwili Wasza największa nadzieja.
No tak, bo teraz będzie miał ciężki rok przyszły, bo przechodzi z juniorów do seniorów i no to właśnie w boksie jest ten okres jest najtrudniejszy, przejścia, wytrwania, no bo wiadomo, że się będzie spotykał z zawodnikami i cięższymi, i bardziej doświadczonymi, o dużo doświadczonymi, którzy mają już ponad 100 walk, także no ten okres będzie trudny. Jeżeli przetrwa, to będzie zawodnikiem, jeżeli nie wytrwa, no to no zobaczymy jak. Choć liczę na niego, że będzie dobrym szkoleniowcem, bo ku temu jakoś tam przejawia te swoje umiejętności jako zostania dobrym trenerem.
No właśnie, bo tak czasem się zastanawiamy, kiedy znajdzie się następca pana trenera.
No nie ma następców, tu no, jeżeli się nadaje, to ci, którzy się nadają, wyjeżdżają, opuszczają Gorzów, no a tak trudno znaleźć, no bo boks jest trudną dyscypliną, trzeba dojrzeć te niuanse, drobiazgi, to z tego, że stoi koło zawodnika, zawodnik robi 5 błędów, trener nie widzi, to jest trudno właśnie, bo widzi. Są zawodnicy, trenerzy, którzy porobili jakieś tam gwiazdki, prawda, Aiba i tak dalej, a nie widzę ich ani razu na mistrzostwach Polski, nie ma ich, bo nie wychowują. To jest ciężki chleb, trudna praca.
Dziewczyny w tym roku pokazały, że mają potencjał, to też jest takie szczególne chyba wydarzenie tego roku.
No tak wydarzenie mi się daje, następuje taka zmiana warty. Holka i Bogdanowicz, czy ten Niedźwiecki i Tomek, tak, pokończyli kariery praktycznie, a następuje młodość idzie. I
no i właśnie też żeńska młodość.
No żeńska, przyszły dziewczyny i w przyszłym roku chyba tam pięć dziewczyn wystąpi w eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. To są 15-latki i mam nadzieję, że jeszcze nieraz o nich usłyszymy.
A lepiej się pracuje z adeptami czy z adeptkami?
No, trudno powiedzieć, no jeżeli ktoś tam ma trochę talentu i głowę ma, mu jak się mówi, na karku myśli, no to nie ma różnicy.
Prezes BKS-u Orkan Gorzów Robert Kotuła, no tak patrzę tutaj na grono, macie grono przyjaciół klubu i to chyba jest ważne.
W mojej ocenie to jest bardzo ważne, jest to jakby fundament też całego naszego zjawiska, jakim jest nasz klub, a jest to wynik wieloletnich starań i wieloletniej pracy tutaj mojego trenera i mojego też poprzednika, prezesa Nowaka. Stąd jakby to grono, to spotykamy się tutaj, żeby celebrować, żeby czcić i żeby zakończać jakby rok naszych ciężkich starań, pracy, co już od wielu, wielu lat i to grono się tutaj z nami jest tutaj, tak?
Rozmawialiśmy z trenerem tutaj o tych sukcesach, a co ważne, chyba że właśnie cały czas się pojawia to nowe pokolenie, które się garnie do boksu i co wspomnieliśmy z trenerem, nie tylko bokserzy, ale i bokserki, dziewczyny.
No mamy teraz troszeczkę radości w tym roku, przyniosły nam właśnie dziewczyny, przywiozły tutaj fajne kwiaty jakby dla nas, z którymi się cieszymy, tak? A no też tutaj Tomek Niedźwiecki, no powiedzmy, musiał, jakby życie go skłoniło do tego, żeby zakończyć już karierę, ponieważ jesteśmy niestety wciąż tym klubem dla młodych, niskobudżetowym, że tak powiem. I tutaj moglibyśmy ubolewać nad taką stratą, bo tak też jest. A przy młodych adeptach naszych, przy tym na Rybku, no to ciężka praca, którą tutaj wykonujemy.
Rozmawiałem tutaj z trenerem, przydałby się jeszcze jakiś może kolejny talent trenerski, jak trener Swadowski.
No takiego jak trener Swadowski to szuka.
Przynajmniej w połowie.
Ale póki jeszcze jest ten trener Swadowski, to naprawdę by się ktoś przydał. ktoś chętny, kto by chciał. Czy znajdzie się ktoś z takim zapałem i zaangażowaniem? Życzyłbym tego nie sobie nawet, tylko temu miastu, temu klubowi. Nie? Jakby no cóż, trudno powiedzieć szukamy, nie? Bardziej bym powiedział czekamy na kogoś, bo to jest po prostu, to musi płynąć z serca, z wewnątrz kogoś, kto będzie chciał tutaj po prostu się oddać tej dyscyplinie, tak jak zrobił to trener. Nie?
Szukamy następcy trenera Swadowskiego. Tyle w ostatniej prostej jeszcze raz. Jutro magazyn piłkarski po 17:00, w środę magazyn żużlowy po godzinie 13:00. Tam szerzej na temat oczywiście piłkarskie i żużlowe. I to by było na tyle za dziś. Dziękuję, Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95,6 FM.